Tak się zastanawiam, coraz trudniej jest tutaj stanąć i powiedzieć w tym kościele kazanie, bo ten kościół wzrasta. Wiem, że na grupach rozmawiacie i tyle kazań, które zostało tu powiedzianych. Ciężko znaleźć temat, którego tutaj nie było. Naprawdę, to jest niesamowite wyzwanie. I jak chciałbym dzisiaj mówić, tak zatytułowałem sobie temat, żona mówi do mnie, mów wolniej i wyraźniej. Także by było coś niewyraźnie, to zgłoś mi, Kasia. Zatytułowałem sobie kazanie powołani do wywierania pozytywnego wpływu. Chciałbym was przekonać do tego, a już jak jesteście przekonani, to zachęcić do tego, żebyśmy wywierali pozytywny wpływ. Że jesteśmy powołani do tego, żeby wywrzeć pozytywny wpływ w każdym miejscu, gdzie jesteś, w każdej postawie, i w każdym czasie. Częścią naszego powołania to jest styl życia. I ono powinno być przepełnione szlachetnymi czynami, jak mówi Biblia, i zaraz będziemy to czytać. Więc zachęcam was do tego, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza. I chciałbym na początek przeczytać bardzo znany przez wszystkich fragment. I Jezus te słowa kieruje już po powołaniu pierwszych uczniów, co jest ważne, po kazaniu na górze lub w trakcie, dlatego że to nie jest oddzielone grubą linią. I w Mateusza w 5 rozdziale, w 13 wersecie czytamy coś takiego. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. I wiecie co, jak czytałem ten fragment, ten pierwszy werset, w którym Jezus zachęca do tego, żeby nasze czyny jaśniały przed ludźmi, żeby oni wielbili, to trochę mnie ten werset zasmucił, dlatego że ta sól, która tam jest, wyświetlcie jeszcze raz 13 werset. Wy jesteście solą ziemi. Amen. Wiemy, że ta sól musi dawać smak innym, musi być. Sól jest zawsze solą. Ponoć ta, która jest w tej chwili oczyszczona, nigdy nie wietrzeje, ale tamta, która była tam używana, miała pewne minerały, które zabierały jej smak i wartość. Na podstawie tego fragmentu, na podstawie tego jednego wersetu, słuchajcie, powstało tyle teologii. Ja wiem, że to nie jest miejsce i czas, ale powstała na przykład teoria raz zbawiony, na zawsze zbawiony, albo utraty zbawienia. To nie jest miejsce i czas na to, żeby rozważać głębokie, czy prowadzić głębokie dysputy teologiczne. Natomiast chciałbym wam powiedzieć dzisiaj, że jesteśmy powołani do tego, żeby być solą, żeby nasze szlachetne czyny powodowały to, że Bogu należy się chwała, że Bóg sobie przyjmuje chwałę. I wszędzie, gdzie jesteś, w każdym czasie, możesz przez swoje życie oddać chwałę Bogu, bądź zabrać tą chwałę. W każdym miejscu. I o tym będę chciał mówić. I przenieśmy się na chwilę do Babilonu. 600 rok przed naszą erą. 600 lat przed Chrystusem, czy jakieś 2000, który mamy? Czyli 2620 lat temu, kiedy Żydzi, naród wybrany, jest w niewoli babilońskiej. Słuchajcie, to są trudne czasy. Jerozolima najpierw jest oblężona, a potem zostaje zniszczona. I ludzie, którzy tam żyją, którzy chwalą Boga Jahwe, są przesiedleni do Babilonu. I każe im się robić rzeczy, które nie do końca są zgodne z ich przekonaniami, z ich sercem. Każe im się robić rzeczy, które nie podobają się Bogu Jahwe, które nie wypływają z ich przekonań, odbiera się im imiona, nadaje się imiona babilońskie, to nie jest czas do tego, żeby chwalić Boga Jahwe, żeby przyznawać się do Niego, dlatego że to grozi śmiercią najzwyczajniej w świecie. Bardzo mało sprzyjające warunki to delikatne określenie tej sytuacji. Raczej bym powiedział, że to jest beznadziejna sytuacja, żeby służyć Bogu, żeby przyznawać się do Niego. I Księga Daniela mówi o królu, którego imię albo Nebukadnesar, albo też na N, nie będę się chwalił, bo mogę się pomylić, ale różne przykłady mówią o innych imionach, różnych imionach, buduje posąg ze złota i rozkazuje ludziom, czy wszystkim narodom, aby na dźwięk instrumentów, lutni, harfy i innych, które tam w tamtym czasie były używane, żeby na ten dźwięk wszyscy padli i oddali chwałę, oddali hołd posągowi. Wyśmienite warunki, nie? Jako chrześcijanie po prostu potrafimy się w tym odnaleźć. Natomiast to czasy są tak odległe, że ciężko nam się utożsamić z tym, co się tam działo. Wiecie, w środkowej Europie mamy wolność do wyznawania swojej wiary, do mówienia o Jezusie. Nie jesteśmy za to prześladowani. No, wyśmianie to też prześladowanie, ale jaka skala, prawda? Wyobraźcie sobie, zaraz to będziemy czytać z Księgi Daniela 3 rozdziału, co ci ludzie muszą przeżywać, jaką muszą mieć, chciałem powiedzieć rozkminę po młodzieżowemu, jakie muszą mieć myśli w tym momencie, w którym król nakazuje oddać im pokłon innemu Bogu. Co się dzieje w ich wnętrzu? Oni są odarci z tożsamości, bo w pierwszym rozdziale czytamy, że nawet ich imiona zostały zmienione. W czasach Starego Testamentu imię miało ogromne znaczenie. Imię nadawało tożsamość. Imiona były przekazywane, nawet jak czytamy, że syn miał imię jak ojciec, albo drugie imię, albo imię było jakby naznaczeniem dynastii. Miał ogromne znaczenie. Ci ludzie, którzy się znaleźli w Babilonie, ich imiona zostały zmienione, jakby ktoś im chciał wyrwać tożsamość. A pomimo tego nikt im nie zabrał serca, nikt im nie zabrał wdzięczności, nikt im nie zabrał tej tożsamości, którą mieli w środku. Przenieśmy się do Księgi Daniela, do 3 rozdziału i od 13 wersetu czytamy takie słowa. Czyli Nebukadnesar buduje posąg, wszyscy mają paść na dźwięk instrumentów, no i niektórzy postanawiają, że tego nie zrobią, że tylko Bogu, Jahwe należy się chwała. Co robi król? Nebukadnesar w złości i w oburzeniu rozkazał sprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Stawiono ich zatem przed królem. A Nebukadnesar zapytał: czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłon złotemu posągowi, który wzniosłem? A czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięk rogu, cytry, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść i złożyć pokłon posągowi, który ja zbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca, i który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Król daje im szansę, żeby zachowali swoje życie. Król daje im jeszcze jedną szansę, żeby padli i oddali pokłon innemu Bogu. Ale Szadrak, Meszak i Abednego odezwali się i tak powiedzieli królowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z twojej ręki, o królu, to nas wyrwie. A jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadome, o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. cóż za odwaga, powiedziałbym bezczelność nawet, stanąć przed królem i w takim tonie powiedzieć, kiedy moje życie jest, kiedy ich życie było zagrożone, powiedzieć za żadne skarby. Wiecie, co mnie jeszcze w tej historii urzekło? Że oni nie byli pewni, że Bóg ich wyratuje. Oni mieli nadzieję, że Bóg ich uratuje, ale nie byli przekonani. 18 werset mówi, a jeśli nawet nie, czy jeśli nawet nas nie uratuje, to i tak się nie zaprzemy naszego Boga. Wiecie, to ta historia jest bardzo radykalna. Rzadko stajemy przed takimi dylematami w naszym życiu. To są rzeczy mniejszego kalibru, ale na tej historii możemy się bardzo dużo nauczyć. Tak jak powiedziałem, ludzie odarci, którym zabiera się tożsamość, ich tożsamość, w obcym kraju, bez własnej ziemi, bez tak naprawdę w niewoli, decydują się na taki krok. Wiecie, jak ta sytuacja się kończy, prawda? Dzieci na szkółkach uwielbiają tą historię, tak? Rysują piec i trzy postacie i czwarta, która przypomina anioła, anioł ich ochrania. I ludzie wychodzą z tego cało, ale bardziej, dużo bardziej imponujące jest to, jakie konsekwencje to przynosi. Słuchajcie, oni wywierają wpływ nie tylko na tych, którzy to w tej chwili obserwują, ale na samego króla. I król mówi troszkę dalej. W 28, 29, przepraszam. Nie, w 28. Słuchajcie, to jest niesamowite. Po tej sytuacji król Nebukadnesar, obserwując to, co się dzieje, myśląc, czy patrząc na zuchwałość, a potem jak Bóg ratuje ludzi z jego ręki, mówi takie słowa. Błogosławiony niech będzie ich Bóg, Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego. On posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi. Ochronił tych, którzy na nim polegali, którzy nie zważali na rozkaz królewski i woleli poświęcić swoje ciała, niż uczcić i złożyć pokłon innemu Bogu poza ich własnym. I od 31. Nebukadnesar, król do wszystkich ludów, narodów i języków, które zamieszkują całą ziemię. Pokój niech wam się pomnaża. Uznałem za właściwe oznajmić wam o znakach i cudach, których dokonał na mnie Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego potęga z pokolenia w pokolenie. Słuchajcie, ta okoliczność, czyli ten wpływ, który wywarli ci trzej młodzi panowie, pozwolił na to, żeby Bóg odebrał sobie chwałę. I jestem przekonany, że Bóg zawsze w przeciągu historii, w każdym czasie i w każdym miejscu dba o to, żeby Jemu została oddana chwała. Szuka tylko ludzi, którzy się do tego przyłączą, za pomocą których On będzie mógł tę chwałę sobie odebrać. I tak ważny jest wpływ, nasz wpływ, pozytywny wpływ, jaki wywieramy na ludzi. Tak ważne jest nasze wnętrze, które jest właściwie ułożone. Słuchajcie, życie przynosi różne sytuacje. I w obliczu okoliczności różnych możemy różnie reagować. Któż z nas nie był w dołku? Któż z nas nie przeżywał chwil bolesnych? Któż z nas nie cierpiał? Jak cierpisz, to możesz mieć dwie postawy. Możesz powiedzieć: Boże, ufam Ci. Pomimo wszystko wiem, że ta sytuacja skończy się błogosławieństwem. Ufam Ci bezgranicznie. A możesz też powiedzieć: dlaczego znowu ja? Dlaczego mnie to spotkało? Boże, a nie mogłeś kogoś innego wybrać? Ja już dłużej nie zniosę tego. Druga sytuacja. Jesteś na wyżynie. I też możesz zająć dwie postawy. Możesz powiedzieć: dziękuję Ci, Boże, za obfitość i błogosławieństwo. Dziękuję Ci za to, że jesteś moim Bogiem i że dobre rzeczy są w moim życiu, że mogę je doświadczać. A możesz powiedzieć: wcale Ci nie potrzebuję, sam mogę osiągnąć sukces. Nie potrzebuję Twojego błogosławieństwa, bo mam to, tamto i tamto. Możesz być dumny i pyszny. Zobaczcie, te sytuacje, które nas spotykają, nigdy nie jest tak, że jesteśmy na jednym poziomie. Zawsze są sytuacje, które są trudniejsze i które łatwiejsze. Finansowo, emocjonalnie, intelektualnie. Mamy problemy z dziećmi, mamy problemy ze współmałżonkiem, kłopoty w firmie, w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy. Nigdy nasze życie nie jest takie, wiecie, stałe, konstans. Przeżywamy różne chwile. I tak ważne jest o to, żebyśmy zadbali o własne serce. Tak ważne jest o to, żebyśmy zadbali o to, jaka będzie nasza reakcja na okoliczność. Dzięki temu będziemy mogli świadomie podejść do tego i powiedzieć: chcę mieć wpływ, chcę mieć pozytywny wpływ, chcę swoją postawą pokazać, że Bogu się należy chwała i że On jest moim Ojcem. Amen? Szlachetne czyny bez względu na okoliczności. Szlachetne czyny bez względu na okoliczności. A propos tej soli. Słuchajcie, sól jest słona bez względu na to, jaka jest temperatura na dworze. Sól jest słona bez względu na ciśnienie, jakie panuje. Sól jest słona bez względu na pogodę, która jest gdzieś na świecie i w tym miejscu. O wilgotności nie powiem, bo nie wiem. Ale zmienia tylko i wyłącznie pewnie swoją konsystencję, natomiast jej przydatność jest identyczna. Sól pozostaje solą bez względu na to, jakie są okoliczności dookoła. Jesteś powołany, by wywierać wpływ swoją postawą, słowem, swoim sposobem myślenia, swoim stylem życia. Zachęcam cię, albo przypominam, żebyś nie ulegał presji ludzi, którzy cię otaczają. Te okoliczności zawsze będą niesprzyjające do tego, żeby oddawać chwałę Panu Bogu. Żeby prawdziwie Mu oddawać pokłon. Pewien filozof, chyba irlandzki, Edmund Burke powiedział: aby zło zatriumfowało, potrzeba jedynie tego, aby dobrzy ludzie nic nie robili. Straszne, nie? Powiem wam tak, kto nie jak ludzie wierzący mają iść w miejsca, w których nie dzieje się najlepiej? Dlaczego nie ludzie wierzący mają zajmować stanowiska, które w firmie, nie wiem, kierownicze, dyrektorskie, urzędowe, żeby tam nieść światło? Kto jak nie ludzie wierzący mają łagodzić spory? Kto nie jak ludzie wierzący mają swoimi szlachetnymi czynami sprawiać, żeby Bóg odebrał sobie chwały? Nasz syn dorasta i... Tak, wszyscy się starzejemy, Oskar. I w jego myśleniu i w rozmowach przejawia się takie poszukiwanie egzystencjalne. I zastanawia się, po co ja jestem, po co to życie. Obserwuje to, jak my pracujemy, jak chodzimy do kościoła. Wszystko teraz podważa i mówi: po co to, tata i tamto. Wiesia, przeżyłaś to. I ostatnio nasz syn mówi tak: tata, no co synu? Wiesz co? Ja tak dochodzę do wniosku, że życie się składa z samych rzeczy, które my nie lubimy robić. I mówię: okej. Rozwiń, proszę cię, rozwiń. No patrz na swoje życie, tata. Wstajesz rano, a nie chcesz. Chciałbyś sobie pospać. Potem idziesz do pracy, a pewnie byś chciał odpocząć. Robisz to, czego nie chcesz, chociaż mógłbyś robić lepsze rzeczy. I potem kładziesz się spać. Ja, wiecie co, mnie zamurowało, ja nie wiedziałem, co powiedzieć. Ja mówię: no synu, ale są przecież przyjemności jakieś takie. Możesz mieć pracę, którą lubisz. Wstawanie poranne no nie jest nie należy najprzyjemniejszych, ale przynosi jakąś tam korzyść. Tata, No tak nie jest. Ja to czuję, że życie składa się z rzeczy, które musimy robić, a nie chcemy. A potem umieramy. Wiecie, co sobie pomyślałem? Że nie ma racji. Że on potrzebuje nawrócenia. Że on potrzebuje nawrócenia. I ja wiem, że to wszystko, o czym mówię, bez Ducha Świętego wygląda jak zbiór praw, jak zbiór przepisów. Musisz iść tam, musisz być tamtym, takim. I bez tego pierwiastka Bożego będziemy tylko i wyłącznie wytworami naszych planów, wyobrażeń, programów. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie jakby normalnie funkcjonować albo przez jakiś czas zmuszając się. To Duch Święty nas zachęca, pobudza. To Duch Święty sprawia, że nam się chce. Słuchajcie, półtora tygodnia temu czytaliśmy z Kacprem Dzieje Apostolskie ze względu na konkurs. Ach, nie zakwalifikował się do drugiego etapu, nad czym boleję. Jednego punktu mu zabrakło. No ale przeczytaliśmy Dzieje i staraliśmy się naprawdę analizować, co tam się dzieje. I to, jak powiem, że kosmiczne sytuacje, to będzie głupio brzmiało w kościele, nie? Ale takie, powiem, duchowe sytuacje. Po prostu apostołowie tam, Filip się przemieszcza gdzieś, Bóg go przenosi, uzdrowienia i tak dalej. Wiem, że to jakiś tam czas, powiedzmy, nie wiem, 30 czy 40 lat, ale fajne rzeczy. A najbardziej inspirujące to, że ci apostołowie nie robili nic bez Ducha Świętego. To Duch Święty jakby był przyczyną i powodem tego, że oni mogli zacząć działać. Oni oczekiwali tego Ducha Świętego. Zlęknieni w jednej izbie 120 osób, po prostu zastraszeni i nagle przychodzi coś, co sprawia, że wszyscy wychodzą. Słuchajcie, nasza odwaga, nasz wpływ jest kształtowany przede wszystkim przez Ducha Świętego, przez Jego działanie. W Łukasza 14:34 to ten fragment, który jak przygotowywałem to kazanie, na który trafiłem, jak już tamto odłożyłem i chciałem jeszcze raz inny przygotować, to trafiłem na Łukasza 34 i Jezus mówi tak: dobrą rzeczą jest sól, lecz jeśli i sól zwietrzeje, czym przywraca się jej smak? To wręcz pytanie retoryczne. Czym przywrócić smak soli, jak straci właściwości? I tak sobie mówię, może to tylko Duch Święty może wskrzesić sól do działania. Jeśli czujesz dzisiaj, że gdzieś ta twoja sól, te twoje dobre czyny, ta twoja pasja dla Boga, ta twoja wiara gdzieś wietrzeje, to jest tylko jeden sposób. To jest tylko jeden sposób. Musisz zwrócić się do Boga. Musisz poprosić Ducha Świętego o to, żeby On cię wypełnił. Bóg potrzebuje do Kościoła. Bóg potrzebuje Kościoła. Bóg potrzebuje Kościoła do tego, żeby Jego imię było uwielbione. Bóg potrzebuje ciebie, by Jego imię było uwielbione. Bóg szuka ludzi, którzy szlachetnymi czynami oddają Bogu chwały. Przez wpływ, jaki wywierasz, przez dobry wpływ, jaki wywierasz, Boże Królestwo może zostać poszerzone. Słuchajcie, to się dzieje tu i teraz. Ja wiem, że przed tym Kościołem są tylko większe rzeczy na ten czas. Że duże rzeczy są przed nami. Nie trać czasu na rzeczy marne, nieznaczące, pospolite. To jest Twoje powołanie. Dwa pytania, jakie dzisiaj chciałbym, żebyś sobie odpowiedział nie mi, ale sobie, albo Bogu. Jakie jest moje miejsce w społeczeństwie? Kim mam być? I gdzie mogę wywrzeć pozytywny wpływ? Oddaj Bogu chwałę, módl się do Niego i oczekuj, że On Cię będzie posyłał w niesamowite miejsca. Amen.